Dzięki. Witajcie, kochani. Ja tutaj muszę się troszeczkę ustawić. Poczekajcie chwilę. Moi drodzy, mam jeszcze jedno ogłoszenie. Dostaliśmy maila od balonów z Betelu. Oni będą organizować u siebie w Betelu takie warsztaty interpretacji snów, takiej proroczej interpretacji snów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to 23 czerwca, 23-24 czerwiec w Betelu będą takie warsztaty. Można wejść na ich stronę i dowiedzieć się więcej i też tam się zarejestrować. Okej. Cieszę się, że nie będę mówił do pustych ławek, że trochę osób jest pomimo wyjazdu, pomimo tego, że naprawdę duża część osób wyjechała teraz do Lubina Brzeskiego. Moi drodzy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Lewinie, czy jesteśmy tutaj, Bóg jest pośród nas. Amen? Wierzycie w to? Śpiewaliśmy dzisiaj, niech świątynia Pana wypełni się chwałą. I co jest tą świątynią? Gdzie jest ta świątynia? W nas. To my jesteśmy tą świątynią, tak? No właśnie. Niech nasze serca wypełnią się Bożą chwałą. Amen? Pragniecie tego? Pragniecie tego, żeby nasze serca, nasze życie wypełniło się chwałą? Śpiewaliśmy również, że Jezus zwyciężył. Alleluja! Tak? Cieszycie się z tego? Jezus zwyciężył. I to zwycięstwo, ono dotyczy naszego zbawienia, tylko naszego zbawienia? Czy to zwycięstwo dotyczy każdej chwili w naszym codziennym życiu? Wierzymy w to, że Jego zwycięstwo dotyczy każdej chwili w naszym codziennym dniu. Alleluja! On zwyciężył! Tak? Słyszę, albo nic nie słyszę. Taka cisza, dobra. Moi drodzy, jak wielu z nas ma takie szczere pragnienie, takie szczere marzenia, żeby być bliżej Boga. Podnieście ręce. No, niektórzy nie mają takich pragnień, ale większość ma. Okej. A jak wielu z nas marzy o tym, aby w taki nowy sposób wejść w tą Jego obecność. Aby doświadczać Jego piękna, aby doświadczać Jego chwały. Aby doświadczać Jego miłości. Pragniecie tego? Pragniecie całym sercem? Alleluja. A jak wielu z nas doświadcza przeszkody w realizowaniu tych pragnień? Alleluja. To jest prawda. My doświadczamy przeszkód. Ale co jest silniejsze? Ten, albo kto jest silniejszy? Ten, który zwyciężył w nas? Czy te przeszkody? Jezus, ten, który zwyciężył. Moi drodzy, jedna z najistotniejszych przeszkód dotyczy nas samych. Tą przeszkodą jest tak zwany stary człowiek z bagażem trudnych, bolesnych doświadczeń. I Jezus to zwyciężył. Amen. W Efezjan, w 4 rozdziale, 22 werset, czytamy: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To tak, żeby przypomnieć. Dzisiaj chciałbym mówić o konsekwencjach odrzucenia jako o przeszkodzie w osiągnięciu tego, co Bóg dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie przygotował. Jak wielu z nas doświadczyło odrzucenia? O, są 3 osoby, 4. No dobra. A ja powiem wam, że z mojego doświadczenia, że chyba nie ma człowieka na ziemi, który by nie doświadczył odrzucenia. Albowiem to jest nasze stare dziedzictwo, tak? To adamowe dziedzictwo. I stąd bierze się właśnie to odrzucenie, to przekleństwo. I niektóre krzywdy spowodowane odrzuceniem są zawinione, nie, a niektóre nie. W różny sposób przeżywamy, tak, ten ból spowodowany odrzuceniem. Niekiedy ten ból jest tak silny, że nie do zniesienia. Prawdą jest też to, że największy ból przynoszą zranienia od najbliższych. Od tych, którzy są dla nas autorytetami, którym zaufaliśmy. Prawdą też jest to, że te trudne doświadczenia najczęściej otwierają nas na sierocego ducha, który subtelnie próbuje przeniknąć nasze serce, nasz sposób myślenia, nasz sposób postępowania. Pragnie przeniknąć całe nasze życie. I niestety, powiem wam, że wielu chrześcijan zmaga się z tym stanem swojego serca, co przekłada się po prostu na ich duchową kondycję, na to, jak funkcjonują, na to, jak żyją na co dzień. Wpływa to na kondycję całego Kościoła, powiem wam. Całego współczesnego Kościoła. Prawdą też jest to, że choć każdy z nas doświadcza różnego rodzaju odrzucenia, to nie każdy musi zostać zniszczony przez te bolesne konsekwencje. Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa w tej kwestii. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w 18 wersecie mówi tak: nie zostawię was sierotami. Aleluja! On mówi: nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. Przyjdę do was. O tak. W liście do Rzymian Paweł w 8 rozdziale pisze, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. I wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Alleluja. Powiem wam, cieszę się z tego, że ten duch jest tutaj obecny. Ten duch został nam dany, każdemu z nas, abyśmy mogli nie chodzić jak sieroty, zniewoleni, związani, ale żebyśmy mogli naprawdę cieszyć się wolnością, jak dziecko, które cieszy się miłością swoich rodziców. Bo dokładnie taką miłość została nam okazana przez Jezusa Chrystusa. To jest miłość Ojca do nas. Miłość Ojca do każdego z nas. I ten Boży Duch, On nam to objawia. On nas wprowadza w to miejsce. Moi drodzy, w swoim życiu, powiem wam, również doświadczyłem różnego rodzaju krzywd związanych z odrzuceniem. Ale także doświadczyłem Bożej miłości, uwolnienia od tego sierocego ducha. I proces uwalniania od sierocego ducha to u mnie rozpoczął się w dość nietypowy sposób, tak to określę. Choć wychowałem się w rodzinie ateistycznej, to powiem wam, że bardzo szybko zacząłem gdzieś tam zauważać, że życie to nie tylko jest ta plazma, tak? To jest tylko ta materia, ale jest coś więcej. Jako nastoletni chłopak rozpocząłem różnego rodzaju poszukiwania w kierunku duchowości. Byłem buddystą, szukałem też duchowości w okultystycznych kulisach parateatru. I wiecie, czego tak naprawdę szukałem? Szukałem lekarstwa na ten ból, zranienia. Szukałem lekarstwa na to odrzucenie, którego doświadczyłem. Szukałem po prostu miłości. I w tym okresie moich duchowo niebezpiecznych poszukiwań zostałem zaproszony na chrześcijańskie spotkania. Nawiasem mówiąc, to spotkanie miało miejsce na początku lat 80. Na ulicy Miłej, w kościółku. Taki mały kościółek. Powiem wam, że poszedłem tam, bo uważałem siebie za człowieka takiego wolnego. Bez uprzedzeń, no tak. I też byłem ciekawy, czym tak naprawdę jest to chrześcijaństwo. Bo ono było dla mnie wielką abstrakcją. Ja naprawdę absolutnie nie znałem chrześcijaństwa. Wcześniej nie interesowałem się chrześcijaństwem. I pamiętam, jak usiadłem w ławce i kiedy mówca zaczął wspominać imię Jezusa, zaczął wypowiadać imię Jezusa, to moje serce, mój duch zaczął płakać. Ale to nie był taki płacz, tylko to był szloch. To był taki szloch takiego dziecka. Ja, za, ja tam zanosiłem się od płaczu. Oczywiście na zewnątrz starałem się zachować postawę taką spokojną, natomiast wewnątrz wszystko we mnie dygotało. Ale na tym się nie skończyła cała zabawa. W którymś momencie przez mój umysł zaczął przelatywać taki napis. To jest dla ciebie szansa. To jest dla ciebie szansa. Tak, jak na takich billboardach teraz elektronicznych, tak? Tak się przesuwają napisy. Tak wtedy przez mój umysł właśnie z taką częstotliwością właśnie. To jest dla ciebie szansa. Taki napis. Ja mówię, o, ktoś się dotyka mnie. Miałem już taką świadomość, że to nie jest ze mnie, że to jest coś zewnętrznego. Więc tak sobie pomyślałem, ktoś się mnie dotyka. Coś z tym muszę zrobić. No i podjąłem prostą decyzję. Podejdę do tego człowieka, który mówi o Jezusie i powiem mu o tym, co się wydarzyło. Może on coś poradzi. I wiecie co? Jak podjąłem tę decyzję, to wszystko wyciszyło się. Ja mogłem do końca wysiedzieć. I rzeczywiście, po zakończeniu spotkania, podszedłem do tego człowieka. Ten człowiek pomodlił się i niby nic się nie wydarzyło. Ale ja po tym spotkaniu podjąłem decyzję, że ja chcę poznać tego Boga, który dotykał się mojego serca. Zadałem mu pytanie, kim jesteś? Po czym poszedłem na stoisko z literaturą, kupiłem sobie Biblię i szukałem takiego przekładu, który byłby najbardziej dla mnie strawny. I tam była tysiąclatka, jakieś świeże wydanie. No więc kupiłem sobie tę tysiąclatkę i sobie zacząłem czytać. I naprawdę czytałem ją w miarę regularnie. To był rok czasu, jak sobie zacząłem czytać. Tylko, że jedna ważna rzecz. Jako młody człowiek, i to wierzę, że to był efekt już tej modlitwy, to był efekt Bożego działania, działania Ducha Świętego. Jako młody człowiek, ja sobie zdałem sprawę, że jeżeli chcę poznać kogoś dużo, dużo większego od siebie, to nie tym aparatem poznawczym. To nie przez umysł. Miałem świadomość, że mój aparat jest zbyt mały. Wiedziałem, że mój intelekt jest zbyt kruchy. I wiedziałem, że muszę się jemu poddać. Jeżeli chcę go zrozumieć, to muszę się jemu poddać. I oczywiście zacząłem czytać Biblię tak, jak się czyta książkę, czyli od pierwszej Mojżeszowej, tak? I od razu wyskoczyło mnóstwo pytań, ale ja nie szukałem łatwych odpowiedzi. Nie rozumiałem czegoś i to zostawiałem to. I mówiłem, okej, poznanie przyjdzie we właściwym czasie. Zrozumienie przyjdzie we właściwym czasie. Odpowiedź przyjdzie we właściwym czasie. A więc z takim nastawieniem zacząłem czytać Boże Słowo. Po roku czasu doszedłem do Nowego Testamentu i powiem wam, że wtedy, właśnie ja lubiłem wyjeżdżać sobie, jak na weekendy jeździłem w góry, wtedy też byłem gdzieś tam w górach, w jakiejś chacie na strychu. I on przyszedł. On przyszedł, żeby mi się przedstawić. Miałem po prostu objawienie. On przyszedł i przedstawił mi się jako miłość. Jako ten, który jest miłością. Powiem wam, to było takie doświadczenie. Ja tam przez kilka godzin leżałem, płakałem, śmiałem się na okrągło. To było doświadczenie, które zmieniło w jednym momencie o 180 stopni, przekręciło mój sposób patrzenia, myślenia, wartościowania. Wszystko. Doświadczyłem miłości. I to spotkanie rozpoczęło proces uwalniania mnie właśnie od tego sierocego ducha. I to nie był szybki proces. Powiem wam, że bez tego procesu, bez tego dotknięcia, bez tego uwolnienia, to moja praca, moja służba, to, co na dzisiaj robię, to byłoby nieskuteczne. A nawet mogę powiedzieć, że to byłoby nawet zagrożenie dla mnie. To nie miałoby wartości. Ta przemiana sprawiła, że jestem w stanie na co dzień doświadczać Jego bliskości. Ta przemiana sprawiła, że jestem w stanie doświadczać Jego miłości. I to jest dla mnie największym szczęściem. Patrząc już tak przez pryzmat Biblii, to powiem wam, że są dwa słowa Biblii, które zmieniły moje życie, tak? To jest zapisane w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Tam jest powiedziane, ja będę wam ojcem, a wy będziecie mi córkami i synami. Aleluja. Powiem wam, dobrze być jego dzieckiem. Dobrze żyć właśnie w tym miejscu, z taką świadomością. I to dzięki Bożemu Duchowi do mojego serca dotarło, że ktoś kocha mnie w doskonały sposób. To dzięki właśnie tej miłości dotarło do mnie, że ja nie jestem żadną pomyłką. To ta miłość też mówi teraz do ciebie, że ty nie jesteś żadną pomyłką. Że ktoś ciebie kocha w doskonały sposób, pełny sposób. Niezależnie od tego, co się wydarzyło w twoim życiu. Niezależnie od tego, co się wydarza w twoim życiu. Nic nie jest w stanie sprawić, żeby jego miłość była mniejsza do ciebie. Albo większa. To relacja z Nim zmieniła moją wartość i moją tożsamość. I to relacja z Nim cały czas zmienia twoją wartość i twoją tożsamość. To właśnie dzięki temu, dzięki tej relacji ja ustawicznie się przemieniam na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Moi drodzy, a jak przebiega życie osoby kontrolowanej przez sierocego ducha? Spróbujmy tak popatrzeć. Być może to nie dotyczy was, ale popatrzmy na to, jak to przebiega. W życiu osoby kontrolowanej przez takiego sierocego ducha zwykle pojawiają się takie trzy odsłony. To życie przebiega w takich trzech odsłonach, które stosownie od okoliczności mogą zamiennie się uzupełniać, przechodzić jedno w drugą. I jest to przechodzenie z roli wybawcy w rolę oskarżyciela, tak? A potem pojawia się rola ofiary, stajemy się ofiarą. Znajome wam to jest? I odwrotnie. Ktoś nas skrzywdzi, wchodzimy w rolę ofiary, a później bohatera, wybawcy. Ale najważniejszy jest fakt, iż niezależnie od tego, czy ktoś jest ofiarą i potrzebuje uznania oraz miłości, tak? Czy ratownikiem szukającym poczucia bezpieczeństwa, przywiązania, czy też zranionym prześladowcą, który widzi świat wrogo i jako coś nieprzychylnego, to istnieje droga wyjścia z tego schematu. I jest to zanurzenie się w Bożym Duchu, w Bożej miłości. W Bożym Duchu, gdzie jest objawiona Boża miłość. Miłość Chrystusowa. W Biblii znajdujemy wiele postaci, które miały sieroce serca. Nie będę wymieniał wszystkich, ale zobaczcie, od początku. Kain, który zabił Abla, swojego brata. Zabił, bo zazdrościł, tak? Z zawiści. Ismael, bracia Józefa, którzy sprzedali go do Egiptu. 10 zwiadowców, którzy byli wysłani do ziemi kananejskiej. I przerazili się olbrzymów, tak? Saul, król Saul, on też miał sierocego ducha. Dla niego ważniejsze było to, co ludzie powiedzą, niż to, co Bóg mówi. Jedną z tych osób również był Gedeon. Człowiek, który ukrył się przed Midiańczykami w winnicy. Aby co robić? Aby tam w winnicy mucić zboże. Ciekawe, nie? A kiedy ukazał się anioł Gedeonowi, anioł pański ze słowami: Pan z tobą, mężu waleczny, to Gedeon rozejrzał się. Zaraz, o kogo chodzi? On myślał, że anioł żartuje z niego. Kpi sobie z niego. Dlaczego tak myślał? Bo miał sieroce serce. Bo w sierocy sposób myślał o sobie. Nie był w stanie przyjąć prawdy, kim jest w oczach Bożych. I tak się dzieje z każdą osobą, która ma sieroce serca. Nawet gdyby teraz tutaj stanął anioł albo sam Pan i powiedział: mężowie waleczni, ilu z nas przyjąłoby to za prawdę? A ilu z nas przyjąłby to za pewnego rodzaju sarkazm? Kpinę? Ludzie o sierocych sercach mają zniekształcony obraz samych siebie. Żyją bez poczucia bezpieczeństwa. Żyją bez przeświadczenia, że są kochani, cenni. Często żyją bez głębszego sensu życia. Celu istnienia. Wielu ludzi, których serca są osierocone, wie, że Bóg dużo dla nich zrobił. I co robią? Próbują mu się odwdzięczyć. Przeważnie jednak mają przeświadczenie, że to, co robią, to jest niewystarczające, że tego jest za mało, że to, co robią, to robią za wolno albo nie tak, jak trzeba. Ale niekiedy, moi drodzy, zdarza się, że doświadczają spotkania z Bogiem. Bo Bóg jest naprawdę dobry. Tak. I przeżywają wówczas piękne chwile w obecności Ojca. Lecz nie jest to stałe doświadczenie. Dlaczego? Dlatego, że znowuż wracają po tym spotkaniu do bycia sierotą. Wracają do bycia sierotą. Bo mówią sobie, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Znamy takie powiedzenie? Tak? To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak często powtarzamy sobie to? To zbyt piękne, żeby stało się moją codziennością. I wracają do sierocego życia. I w efekcie mają ciągły deficyt miłości i ciągle za czymś tęsknią. I to dzieje się dokładnie tak, jak z dziećmi w sierocińcu, moi drodzy. Dzieci, które żyją nadzieją, że kiedy tata przyjdzie, kiedy znów ich odwiedzi, tak, to oni marzą, że oni wtedy będą doświadczać tych szczególnych chwil i tęsknią za tym. A gdy ojciec pojawia się w centrum uwagi sieroty, pojawiają się ich potrzeby i wołają wtedy: daj mi jeszcze więcej, błogosław mi, dla mnie, nie dla nich, dla mnie. Chcę się nasycić Tobą, dotknij mnie, wypełnij mnie, tak? I być może Tobie przytrafiają się takie reakcje względem Pana Boga. Być może, kiedy pojawia się Boża obecność, to właśnie wołasz: daj mi więcej, więcej błogosławieństwa, dotknij mnie. Powiem Wam, On wie, czego my potrzebujemy. On chce nas dotykać. On chce nas przemieniać. On naprawdę chce zmieniać twoją i moją rzeczywistość na co dzień. Poprzez miłość, poprzez doświadczenie miłości. Nie musimy się rzucać na Boga, aby jak najwięcej wyżyć z Jego błogosławieństwa dla siebie. Być może dużo o Nim wiesz, ale nie doświadczasz rozkoszy przebywania z Nim. Być może dużo o Nim słyszałeś, ale nie znasz pełni radości. Być może wiesz, że On ciebie kocha, ale nie czujesz się kochany. Jeżeli tak jest, to oznacza, że do twojego serca ma przystęp ten sierocy duch, ten zwodziciel, ten, który nie chce, żebyś wszedł w Boże synostwo. Ten, który nie chce, żebyś był synem i córką wszechmogącego Boga. Inną bardzo niebezpieczną cechą ludzi o sierocych sercach jest to, że mają skłonność do czego? Do wydawania osądów. Do krytykowania, doceniania. Czy to jest wam znajome? Jest wam znajome? Odpowiedzcie mi proszę. Tak? Krytykowanie, czy to tutaj... Ale dobra, są, powiem wam, że są tacy ludzie, że tak się dzieje. Może to nie dotyczyć nas. Ale są tacy ludzie, którzy mają taką skłonność do osądzania i oceniania. Ja spotkałem ludzi, którzy uważali swój krytycyzm i zdolność osądzania, uwaga, za ogromną cnotę, za zaletę. Naprawdę szczycili się tym. A plotkarstwo za inną formę tej zalety. Ale to nie jest zaleta, prawda? Zgodzicie się ze mną. To jest wada, ogromna wada. To jest coś, to jest przeszkoda w relacji z Nim. Spotkałem ludzi, również wśród chrześcijan, którzy w swoim krytykanstwie i osądach nie oszczędzili nawet wszechmogącego Boga. Wielu pomstowało na Pana Boga, krytykowało Go, uważało Go za niesprawiedliwego. I ta skłonność do osądzania to jest również objaw sierocego ducha. Jakiś czas temu na podstawie 4 Ewangelii zrobiłem sobie takie małe studium na temat osądzania. I czytając właśnie te 4 Ewangelie, przeglądałem się Jezusowi Chrystusowi. I zobaczyłem, jak bardzo daleki był Jezus od krytyki i osądów. Ten, który jest prawdą, tak? Który tak naprawdę miał największe kompetencje do tego, żeby wydawać osądy. On się powstrzymywał. W kazaniu na górze Pan Jezus naucza, tak? czytamy to w Mateuszu, w 7 rozdziale. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was sądzą. A jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A w innej sytuacji ciekawa jest postawa Pana Jezusa. No, w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Ktoś tam rzekł z tłumu: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby ze mną się podzielił dziedzictwem, tak? No, Pan Jezus mówi: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą? Wow. Albo uczonym w piśmie, faryzeuszom, Pan odpowiedział w Ewangelii Jana, 8 rozdziale: Wy sądzicie według ciała, a ja nikogo nie sądzę. Wow. Czy pamiętacie historię, kiedy rozgniewani ludzie, uczeni w piśmie, tak, faryzeusze, przyprowadzili do Pana Jezusa dziewczynę przyłapaną na cudzołóstwie? Czy jest ktoś, kto nie pamięta tej historii? Wszyscy pamiętają, dobra. Zobaczcie. W tej historii ci ludzie, którzy przyprowadzili tą kobietę, oni mieli rację. Tak? Prawo było po ich stronie. Dlatego, że ta kobieta była przyłapana na cudzołóstwie. Koniec, kropka. Mieli na to dowody. I mało tego, prawo nakazywało takie, co? Kamienować. A więc zobaczcie, oni w świetle prawa występowali. Jaka była reakcja Pana Jezusa? Najpierw skonfrontował On sumienia tych, którzy przyprowadzili tą kobietę, tak? A kiedy ci ludzie, tak po angielsku, rozeszli się, Pan Jezus zwrócił się do kobiety i pyta się: Nikt ciebie nie osądził? No nikt, Panie. Ja ciebie też nie osądzę. Wow. I później jeszcze powiedział do niej: idź i więcej nie grzesz. Ale te słowa, powiem wam, ilekroć ja to czytam, ten fragment, to ja widzę w tym ogromną taką miłość i troskę Pana Jezusa. Troskę o tę kobietę. To nie jest takie: no, idź i więcej nie grzesz. Tylko to jest takie: idź, więcej nie grzesz, żeby coś gorszego ci się nie przytrafiło. Żeby ponownie ci ludzie nie skrzywdzili ciebie. Co dzieje się? W ogóle pierwsze pytanie: co stałoby się z tą kobietą, gdyby nie osądzająca postawa Pana Jezusa? Powiedzcie mi. Ukamienowaliby ją. Dokładnie. Już by jej nie było. A co dzieje się z osobami, wobec których dopuszczamy się osądów i krytyki, moi drodzy? Ile kamieni wyrzucamy, kiedy my zaczynamy osądzać i krytykować? Ile osób dostało takimi kamieniami od nas? ile żyć moglibyśmy zachować, ile zranień moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyśmy powstrzymali się od osądów, krytyki, od gniewu. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale czytamy: słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł swojemu bratu racha, czyli pusta głowo, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Mocne słowa, tak? W Jakuba czytamy w 4 rozdziale, jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wprost. Jakub mówi wprost. Kim jesteśmy? Jeśli chcemy żyć w prawdziwej wolności, moi drodzy, jeżeli chcemy żyć w wolności, do jakiej powołał nas Jezus, w wolności tej synowskiej, to powstrzymajmy się od krytyki osądów, moi drodzy. Ludzie o sierocych sercach szukają bezpieczeństwa również w zasadach i w regułach. Kochają tworzyć reguły. Kochają tworzyć religię. I boją się tego, czego nie rozumieją. I dlatego szybko sobie dopowiadają. Jak czegoś nie wiedzą, to od razu sobie pouzupełniają wszystko. Zamiast czekać na Bożą odpowiedź. Dlatego też, zobaczcie, bardzo często główne wysiłki ludzi o sierocych sercach idą na walkę z różnego rodzaju poglądami, które są niezgodne z ich myśleniem, z ich rozumieniem. I stąd mamy tyle podziałów, tak? Stąd mamy właśnie tyle różnych zaognień między ludźmi, którzy mówią, że są wierzącymi. Ale do tego typu działań, zobaczcie, napędza ludzi strach. Ludzie o sierocych sercach odrzucają wszystko, czego nie rozumieją, bo boją się nieznanego. Wszystko, co jest nowe, jest niebezpieczne z założenia. I dlatego duch sieroty zawsze będzie powodował podziały. Ale zobaczcie, duch synostwa jednoczy. Ponieważ Bóg Ojciec scala. Ponieważ Bóg Ojciec prowadzi nas do jedności, tak? Jeśli w sytuacjach odrzucenia nie zaprosimy Boga, nie wejdziemy w przebaczenie oraz Jego obecność, to otwieramy się na taką pielęgnację tych starych nawyków, starych schematów wynikających właśnie z tych doświadczeń sierocego serca. A więc duch sieroce będzie nam pokazywał korzyści, jakie mamy z odrzucenia. Czyli no tak, odrzucili mnie, ale teraz mam usprawiedliwienie, aby odrzucać. Odrzucili mnie, ale mam teraz usprawiedliwienie, aby być osądzającym, krytycznym, kontrolującym. Mam usprawiedliwienie dla swojego języka, sarkastycznego języka, tak? Mamy teraz usprawiedliwienie, aby użalać się nad sobą. Jak ja jestem biedny, biedna, nieszczęśliwa. I mówiąc inaczej, z sierocego ducha otrzymujemy usprawiedliwienie dla różnego rodzaju wad charakteru. Jeśli nie rozprawicie się, jeżeli ja się nie rozprawię z odrzuceniem, to powiem wam, będę zarażał tą chorobą innych. To będzie takie podaj dalej, ale w takim właśnie negatywnym wydaniu. Będę odrzucał, będę ranił, będę krzywdził, będę oskarżał. Duchowa walka o synostwo, o to, żebyśmy byli synami i córkami, to toczy się zawsze w taki sam sposób. Przeciwnik, on będzie zawsze kwestionował to, co osobiście od Boga otrzymaliśmy. To, co od Boga usłyszeliśmy. Zwróćcie uwagę, nawet w kuszeniu Pana Jezusa diabeł powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Tak? Kwestionowanie. No, w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej czytamy, że wąż co powiedział? Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Ale też druga rzecz. Przeciwnik będzie kwestionował naszą tożsamość w nim. Ta walka odbywa się też poprzez kwestionowanie tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Czyli kwestionowanie naszej tożsamości. I tutaj też można się odnieść do tego kuszenia Pana Jezusa. Jeśli jesteś Bożym Synem, tak? Jezus w tych momentach pokuszenia zwyciężał czym? Bożym Słowem. Bezgranicznie ufając Bogu Ojcu. I powiem wam, to jest dla nas również sposób na zwycięstwo. Zwyciężajmy Bożym Słowem. Trwajmy w Bożych obietnicach. On mówi, kim jesteśmy. On mówi, jakie ma myśli o nas, tak? On mówi, że ma dobre myśli o nas. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Zwyciężajmy. Zwyciężajmy poprzez przypominanie Bożych obietnic. I pamiętajcie o jednym. Bóg nie oskarża. Jesteśmy, żyjemy w czasie, wyjątkowym czasie łaski. Bóg nie oskarża, On podnosi. On przyszedł po to, żeby każdego z nas podnieść i wynieść do godności swojego syna i córki. Pozwól, aby Boża miłość pojawiła się w miejsce lęku, w miejsce obawy. Czytamy, że doskonała miłość usuwa wszelki lęk, tak? Kończąc już, jeszcze jedna taka uwaga, myśl. Pamiętajcie o jednym, że nie ma możliwości, żeby wypracować sobie to synostwo, tą pozycję w Jezusie Chrystusie. Nie. To jest nam dane. To jest dar. Jedyna rzecz, jaka pozostaje nam, to przyjąć ten dar. Otworzyć się na niego. Nic do tego nie możemy dodać. Nic od tego nie możemy ująć. To jest dar. Wow. A więc zaufaj Mu. On w miłości chce ukoić Twoje serce. On chce być tym, który będzie naprawdę rozwiązywał wszelkie Twoje lęki, strachy. On chce wejść w te najgłębsze miejsca Twojego serca. On chce być tym balsamem na Twój ból. Pozwól Mu. Zaufaj Mu. To jest osoba, której naprawdę możemy zaufać. Tak na dzień dobry. Pan Jezus ciekawą rzecz pokazał uczniom. On wziął dziecko, postawił pośród uczniów i powiedział, jeśli nie staniecie się jak ono, nie będziecie mogli wejść do Królestwa Bożego. Mocne, co? I myślę, że między innymi o to chodzi. Dziecko jest po prostu pokorne i jest pełne ufności. Dziecko, które jest wychowywane w takiej zdrowej rodzinie, ma zdrowe relacje, zdrowych rodziców, ono będzie je ufało rodzicom. I chodzi o takie zaufanie. Zaufaj Mu w taki bezgraniczny sposób. On też, powiem Wam, uzdolni Ciebie do przebaczenia. Przebaczenie, bez którego nie uwolnimy się od krzywd. On też uzdolni nas do tego, żeby przebaczyć samemu sobie. W zasadzie sam fakt, że On nam przebaczył. Wystarczy przyjąć to przebaczenie. I to sprawia, że my przebaczamy samym sobie. To jest uwalniająca miłość. Przebaczenie to jest uwalniająca miłość. Moi drodzy, On naprawdę chce mieć serce moje i Twoje dla siebie. Czy gotowi jesteśmy tak wejść właśnie w takie miejsce intymności, bliskości z Nim? On chce mieć Twoje i moje serce dla siebie. On chce kochać nas całym sobą. Otwórz się. Pozwólmy, żeby to mogło nastąpić. Naprawdę wszystko jest gotowe. Wszystko jest przygotowane. zależy od naszych decyzji. Dużo nie trzeba. On w swojej łasce przebaczył nam wszystko. Każdy grzech. Przyjmij to przebaczenie. Przyjmij to uwolnienie. Przebacz samemu sobie. Otwórz się na Jego miłość. Otwórz się na Bożego Ducha, Ducha synostwa. Powstańmy. Ja chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą. Jeżeli w jakikolwiek sposób byłaś poruszana dzisiaj przez Bożego Ducha, jeżeli Jego miłość dotykała Ciebie, powiedz Mu, wznieś swoje ręce i powiedz Mu: Ojcze, kocham Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci za Twoje uwolnienie. Dziękuję Ci, że kochasz mnie całym sercem. Przyjmuję Twoje przebaczenie i oczyszczenie. Przyjmuję Twoją wolność. Dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że jestem Twoją córką, Twoim synem. Dziękuję Ci, że to jest takie proste. Być z Tobą. Być w relacji z Tobą. Duchu Święty, proszę Cię, przechadzaj się pośród nas. Uwalniaj nas. Dotykaj tych miejsc zranień. Dotykaj tych miejsc, w których doświadczyliśmy odrzucenia. Dziękuję Ci, że Ty przychodzisz, żeby wyprowadzić nas na wolność. Dziękuję Ci, że Twoja relacja z nami to jest relacja, której nic i nikt nie jest w stanie zniszczyć. Alleluja. Panie, dziękuję Ci, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od Twojej miłości. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Ja wiem, Panie, że masz więcej dla każdego z nas. Ja wiem, że masz nowe rzeczy dla nas. I chcemy być otwarci teraz. Chcemy, aby nasze życie, ono mogło być przemieniane z chwały w chwałę. Chcemy doświadczać tego głębiej. I więcej. Dotykaj się nas. Przemieniaj. Alleluja. Alleluja. Amen. Dziękuję Wam.